Ja uważam rolę pana posła Miodowicza za wielce w tej sprawie dwuznaczną. Przyprowadził świadka, który złożył fałszywe zeznania i przedstawił fałszywą dokumentację. Był w tej komisji najbardziej wykwalifikowanym człowiekiem.
Panie profesorze, dajmy teraz...
weryfikowania tej dokumentacji. Bo tam o mecenasach nie mówię, bo mecenas zawsze zauroczony swoją wizją dopadnięcia przeciwnika. Może nie weryfikować materiału, ale pułkownik kontrwywiadu? Więc na te wszystkie pytania zadałem panu Miodowiczowi 20 pytań.
Odpowiedział, że odpowie w przyszłym tygodniu. Ludwik Dorn, Ludwik Dorn.
Ja myślę, że...
Ale pan Ludwik tak bardzo chciał.
Nie. Ja jakby zgłosiłem się pierwszy, tak. Ponieważ... Pan Giertych, powiedzmy, jest bardziej młodszy i silniejszy w łokciach, to ja od czasu do czasu się zdenerwuję i się domagam swojego. Otóż, ja sądzę, że w tym tygodniu się okazało jedno, że rzeczywiście wiarygodność pani Jaruzkiej jako świadka zdecydowanie spadła i sięgnęła wiarygodności pana Cimoszewicza, ponieważ jeżeli odsuniemy na bok słowa, to pozostają jednak dokumenty i te dokumenty to z jednej strony jest korespondencja marszałka Cimoszewicza z przewodniczącym Stefaniukiem, z drugiej trzy oświadczenia w MSZ-cie. No, wbrew temu, co pan Cimoszewicz i treść ich nie pokrywa się z tym, co pan Cimoszewicz.
Przecież dokładnie się pokrywa, panie pośle,
mamy do czynienia z dwoma nie do końca wiarygodnymi świadkami pewnym zestawem dokumentów. No,
panie pośle,
jak zwykle pan przesadza przedstawić faktów, dlatego że tutaj pan...
No dobrze, ale te listy obniża wiarygodność pani Jaruzkiej, czy nie?
Pani redaktor odpowiem. W moim przekonaniu w tym tygodniu nastąpiło bardzo istotne, co stwierdzam jako fakt, a nie z żadnym radością, istotne potwierdzenie jednego elementu zeznań pani Jaruzkiej, które przez cały czas był kwestionowany przez sztab pana Włodzimierza Cimoszewicza. Mianowicie kwestii tego słynnego upoważnienia. Oświadczeniu majątkowym pana Włodzimierza Cimoszewicza, które zostało przedstawione w poniedziałek w tym tygodniu, mamy do czynienia z informacją, że oświadczenie majątkowe zostało przedstawione 2 kwietnia i 20 kwietnia do kancelarii premiera. Ja przypomnę, że to oświadczenie, upoważnienie kwestionowane przez pana Nałęcza ma dokładnie tą samą datę.
Dobrze, czyli ale w sprawie 20... tego listu znaczy? Pani Jaruzkiej, która mówiła przed komisją śledczą, że nie prosiła o protekcję, a tymczasem prosiła.
Co to oznacza? W moim przekonaniu pani Jaruzka również pewno intencjonalnie troszeczkę tutaj, tak sądzę, mam taką hipotezę, że jej upoważnienie do wymiany oświadczenia dotyczyło nie zmiany z akcji Orlenu, tylko
ale,
akcji
panie pośle,
ale ja
panie
pytam
pośle,
o list.
O czym pan,
panie pośle, ja pytam o list.
O czym pan mówi?
Wszystko na to wskazuje. Panie, czekam tylko na upublicznienie oświadczenia majątkowego, które jest zabezpieczone przez ABW w mieszkaniu pani Jaruzkiej. Bo jeżeli w tym oświadczeniu są akcje BMC, to znaczy, że pani Jaruzka w części mówiła prawdę. Jeżeli chodzi o list, mi się wydaje, że on specjalnie wiele do sprawy nie wnosi, bo kwestia, pani asystentka pana Cimoszewicza prosiła o to, aby jej mąż wyjechał, czy nie. Jakie to ma znaczenie?
Panie pośle śledczy, po pierwsze, jeżeli pan mówi na temat tamtego oświadczenia, że ono może być jakiekolwiek wiarygodne, to nie może być z jednego powodu, bo to pieczątką, którą jest ono podstemplowane, nie mogło być podstemplowane 20 kwietnia 2002 roku.
Panie przewodniczący, prezesie, niech pan nie żartuje, mogło być równie dobrze.
Po drugie, Janok jest bliskim współpułkownikiem
Konstanty Miodowicza.
Ale jeszcze skończę, panie redaktor, jeżeli chodzi o list, który został napisany przez panią Jaruzką, no ewidentnie świadczy o tym, że ta pani po prostu
tak
mijała się z prawdą od początku do końca i była niestety użyta.
A czy to nie jest kompromitujące, że prosiła o protekcję?
Ja przecież przed chwilą powiedziałem o inny element zeznań pani Jaruzkiej, który podważam.
Jeden i drugi podważa
tylko bardzo niekorzystny również dla pana Cimoszewicza. Niekorzystny dla pani Jaruzkiej, ale też niekorzystny dla pana Cimoszewicza.
Jan Rokita. Przepraszam, Jan Rokita.
Jak 10 lat temu toczyła się w Polsce kampania prezydencka i to jest rzecz całkowicie normalną. Trudno było oczekiwać, i mówię to bez tonu potępienia, od na przykład pani Danuty Waniek, która wtedy prowadziła kampanię Aleksandra Kwaśniewskiego, że będzie składać publicznie bezstronne i wiarygodne merytorycznie oświadczenia w kwestii nieprawd, które Aleksander Kwaśniewski mówił w sprawie swojego wykształcenia wtedy. I dziś Tomasz Nałęcz jest w bardzo podobnej sytuacji. Tomasz Nałęcz jest rzecznikiem, tak? Włodzimierza Cimoszewicza. W związku z tym udział pana marszałka Tomasza Nałęcza w tej debacie w sposób oczywisty, zgodnie z regułami demokracji, nie jest udziałem, który należy traktować jako obronę bezstronnego stanowiska, bo jak rozumiem, rzecznik sztabu Włodzimierza Cimoszewicza nie ma za zadanie mówić bezstronnie o tej sprawie, tylko ma za zadanie obronić Włodzimierza Cimoszewicza i jego szanse w kampanii wyborczej.
Poszedł pan za daleko.
Z tego punktu widzenia, patrząc, ja z wielkim szacunkiem myślę o panu marszałku Tomaszu Nałęczy, pan jest w pewnej niezręcznej roli w tej sprawie, bo pana zadaniem przecież jest obronienie Włodzimierza Cimoszewicza, niezależnie od tego, jak wygląda w tej sprawie prawda.
No dobrze, a pani Jarucka tak, z tym pan,
jakby ale gdybyśmy
dobrze,
tak
ale pani rozpatrywali... Panie pośle,
panie redaktor, gdybyśmy tak Rokity. Jestem w wygodnej sytuacji,
ale gdybyśmy tak rozpatrywali...
Ale mam pytanie do pana Rokity, czy nie obniża wiarygodności ten list z prośbą o protekcję?
Absolutnie obniża i z mojego punktu widzenia jest tak, że ani pani, jak ona się nazywa?
Jarucka.
Pani Jarucka. Ani pan marszałek Cimoszewicz, jak na mój taki dość neutralny osąd w tej sprawie, bo nie przypatrywałem się przesadnie uważnie sprawie, nie mówią prawdy. Na mnie to robi takie wrażenie, że obie strony mają coś w tej sprawie do ukrycia i że za jakiś czas dopiero będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego obie strony w tej sprawie nie mówią prawdy.
No ale panie pośle, pan mówiąc o tym, że Tomasz Nałęcz jest jak gdyby tutaj stroniczy w tej kwestii, to panie pośle, i to jest oczywistą... To jest oczywistą
rzecznikiem sztabu, który panie, byłby pośle, bezstronny wobec Włodzimierza Cimoszewicza,
to chciałem to powiedzieć, więc chciałem powiedzieć, że to jest oczywiste, ale to jest oczywiste, więc ja sobie tak się zastanawiam, to jest oczywiste, więc zastanawiam się, czy pan poseł Miodowi jako członek Platformy Obywatelskiej, członek parlamentu, klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, być może nawet władz Platformy Obywatelskiej działa w imieniu Donalda Tuska, bo to by było rzeczywiście najgorsze, co mogłoby nam się przytrafić.
Ja patrzę na tą kampanię troszkę inaczej. 5 lat temu, jak wiecie państwo, byłem w sztabie Aleksandra Kwaśniewskiego, byłem rzecznikiem też, jak pan Nałęcz. I jednak powiem szczerze, że tak jak 5 lat temu zauważam pewną próbę, ja tak to widzę, to będzie mocne stwierdzenie, próbę rozstrzygnięcia wyborów nie przy urnie, tylko różnymi gierkami wcześniej. 5 lat temu próbowano udowodnić, że Aleksander Kwaśniewski złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne. Teraz nagle pojawia się sprawa rzekomo świadomego fałszerstwa Cimoszewicza i jego udziału w aferze Orlenu. Tam gdzieś w tle, niestety, obu sytuacji są ludzie służb specjalnych.
Te same
ja
osoby.
Ich widzę, nawet niektóre te same osoby. Nie mam twardych dowodów, więc nie będę podawał nazwisk, ale klimat, ale sytuacja i próba rozstrzygnięcia tego, mówię, nie przy urnie wyborczej, tylko właśnie takimi grami, zabawami, jest bardzo podobny.
Panie, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że Komisja Śledcza do spraw PKN Orlen powinna jak najszybciej przyjąć raport. To jest moje zdanie, dlatego ja przedstawiłem kompleksową propozycję raportu. Dlatego, że teraz, nawet gdybyśmy udowodnili, tak jak było w przypadku pana Cimoszewicza, oczywiste rzeczy, bo nie ma żadnej wątpliwości, że oświadczenie majątkowe pana Włodzimierza Cimoszewicza zostało napisane źle i nieprawdziwie.
Podobnie jak pana Wassermana.
Nie podobnie, proszę pana. Dlatego, że tak informacja, zatajona informacja o akcjach BMC i o akcjach PKN-u Orlen, to nie jest to samo, że ktoś pomyli się...
Wasserman nie walczy o prezydenturę.
To zgoda, nie, to jest
ale w 2001 roku dokładnie w oświadczeniu marszałek Cimoszewicz informował, że posiada te akcje.
Ale mówimy o roku 2002.
A potem nie posiada, a potem wpisał, ile zarobił na tych akcjach?
Nic w oświadczeniu majątkowym? I to jest oczywiste. I nie podlega żadnej wątpliwości. Natomiast atmosfera, jaka jest w tej chwili kampanii wyborczej, mnie na przykład skłania do wniosku takiego, że należy na okres przynajmniej kampanii skończyć pracę. Być może, że nowy Sejm powoła komisję o podobnej tematyce. Natomiast w tej chwili sądzę, że Komisja Śledcza do spraw PKN Orlen powinna przyjąć sprawozdanie jak najszybciej, bo każde ustalenie nasze będzie przez sztaby wyborcze kwestionowane jako zmierzające do proszę kampanii wyborczej jako element. Jako element.
Ale niektórzy odeszli na, ale niektórzy no, ale odeszli na własne życzenie.
Niektórzy odeszli, poszli.
Tak, no, ale niektórzy na własne życzenie niepotrzebnie.
Ale Różańskiego
wyrzucono w sposób skandaliczny.
Ja nie wiem, czy Aumiller jest człowiekiem prawicy.
Różańskiego wyrzucono w sposób skandaliczny.
Aumiller, przewodniczący komisji, nie wiem, czy jest człowiekiem prawicy. Określa się jako człowiek lewicy. Kiedyś był w jednym klubie z panem marszałkiem Nałęczem.
Teraz jest w jednym z panem.
Nie, teraz...
W klubie zwalczania Cimoszewicza.
Jakie to są losy polskich polityków. Smutne i kręte.
W każdym
razie marszałek Cimoszewicz powiedział, że nie wprowadzi jutro pod porządek obrad wniosku LPR o odwołanie go z funkcji marszałka. Zresztą to by było śmieszne, panie przewodniczący, żeby jutro...
Symboliczne.
Pierwsze to śmieszne zachowanie Romana Giertycha.
Marszałka.